Audycja Aktualności Dnia. Kolejny nasz gość, którego witamy, pan profesor Tadeusz Marczak. Witamy serdecznie, panie profesorze, na antenie Radia Maryja.
Witam, szczęść Boże.
Pan profesor jest politologiem, historykiem, tutaj oceniającym też sprawy geopolitycznej perspektywy. Panie profesorze, komentarz do trzech rzeczy, a pewnie jeszcze będzie kilka myśli jeszcze takich zewnętrznych, ale no, mówi się o tym nowym otwarciu w relacjach z Komisją Europejską po wizycie tutaj przewodniczącej Ursuli von der Leyen, chociaż oczywiście opozycyjni politycy mówią, że wyjechała z pustymi rękami, przyjechała nie wiadomo i że nic z tego nie przyszło. To jest raz. Druga rzecz, nawet nie wiem, czy to, no ale powiedzmy, zacytuję, Franz Timmermans prawdopodobnie nie będzie się już zajmował praworządnością, tak donoszą niemieckie media. Zauważają, że nowa szefowa Komisji Europejskiej, także Niemka, ale chce zmniejszyć napięcie między Brukselą a państwami, na przykład V4, prawda, Grupą Wyszehradzką. To jest jedna rzecz i kwestia, jakie sygnały płyną z Anglii, z Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o Polaków, to znaczy jest zapewnienie nowego premiera, żeby Polacy czuli się bezpiecznie, ale wiemy, że są też te sprawy paszportowe tam do końca utrudniające jednak pobyty, trzeba się na nowo jakby zapisywać. No i tyle.
Tak, no oczywiście są to takie hasła wywoławcze. Jeśli chodzi o wizytę nowo wybranej przewodniczącej Komisji Europejskiej, to możemy zwrócić tutaj uwagę, że ona sama w sposób taki bardzo mgławicowy przedstawiła program rozmów warszawskich. A więc po pierwsze zrównoważony rozwój, jak to rozumieć? Po drugie dobrobyt, no oczywiście to jest chwytliwe hasło. I po trzecie bezpieczeństwo. Pod każdym tym hasłem można no, dowolne treści podsunąć. Natomiast jeśli chodzi o sam fakt wyboru pani von der Leyen na przewodniczącą komisji, to raczej mamy tutaj do czynienia z przemożną wolą kontynuacji dotychczasowego kierunku działań władz brukselskich, za którymi stoi duet berlińsko-paryski. No cóż, z wypowiedzi dotychczasowych pani Ursuli von der Leyen wynika, że opowiada się ona za centralizacją Europy, czymś w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy, a to nie jest nowy postulat, bo częstokrotnie w przeszłości był on zgłaszany przez polityków niemieckich. Następnie opowiada się za armią europejską, chociaż w Warszawie mówiła o NATO także, ale znana jest jej pozycja w sprawie armii europejskiej, której utworzenie będzie de facto rozbiciem NATO, rozbiciem tej struktury transatlantyckiej. No a z drugiej strony też są takie głosy, że armia europejska znajdzie się niemal automatycznie pod zwierzchnictwem Bundeswehry. No i wtedy z pewnością będziemy obserwowali raczej niepokojące zjawiska w obszarze półkuli północnej, w obszarze wspólnoty transatlantyckiej. No i jeszcze jeden punkt jej programu, mianowicie opowiada się, właściwie dwa punkty, za wspólną polityką zagraniczną Unii Europejskiej, co wyklucza, i ona wyklucza także prawo weta ze strony państw narodowych. Jest to bardzo niebezpieczna tendencja. I ostatni wreszcie punkt taki uchwytny to wspólna polityka imigracyjna, czyli znowu powrót do tych kwot imigracyjnych narzucanych według rozdzielnika uchwalanego w Brukseli poszczególnym krajom członkowskim. Przy czym tutaj ciągle musimy podkreślać jedno, jeśli chodzi o ten rozdzielnik i te kwoty imigracyjne, to z dotychczasowych wypowiedzi i praktyki wynika, że dotyczą one tylko imigrantów z krajów muzułmańskich. Nie obejmują na przykład Ukraińców, których w Polsce jest już 1,5 niektórzy mówią nawet do 2 milionów. A więc to, że my przyjmujemy uchodźców, wcale nie jest tutaj argumentem w naszym ręku, bo chodzi Komisji Europejskiej, no i pani von der Leyen, także właśnie o innych uchodźców, tych z krajów muzułmańskich. No cóż jeszcze tutaj można powiedzieć o tej wizycie? Strona polska oczekiwała, takie były wypowiedzi, dyskusji na temat klimatu. No to tutaj musimy to rozszyfrować. Chodzi o węgiel, węgiel kamienny, który zdaniem dogmatyków brukselskich jest głównym źródłem zanieczyszczenia i źródłem ocieplenia klimatu na Ziemi. Oczywiście jest to bardzo uproszczone i w ogóle pozbawione naukowych podstaw twierdzenie, chociaż z drugiej strony musimy jednak przyznać, że niewiele się u nas robi nad czystym spalaniem węgla. To znaczy takim spalaniem, które będzie powodowało o wiele mniejsze zanieczyszczenie atmosfery. No tutaj tak gwoli taka ciekawostka. Podobno jeszcze przed II wojną światową profesor Adamiecki z Politechniki Warszawskiej skonstruował piec kaflowy opalany węglem, który miał sprawność rzędu 90%. A więc tamta emisja, szkodliwa emisja była bardzo, ale to bardzo znikoma. Albo zaprząc naszych naukowców i naszych też spoza świata akademickiego wynalazców do pracy nad tym, no albo rzeczywiście przyjąć dyktat Brukseli i zgodzić się, że gaz ziemny, najlepiej rosyjski, jest remedium na to, co grozi. Opowiadał się także, to znaczy może nie w formie obaw, ale wysuwano takie oto pozycje, że przedmiotem rozmów będzie budżet unijny. Z czym to się wiązało? Otóż były takie wypowiedzi z różnych stron, zresztą padały, że budżet, a więc także i rozdział środków z tego budżetu w postaci dotacji należy powiązać właśnie z kwestią uchodźców i z kwestią praworządności. Tutaj trzeba powiedzieć, że można mieć jednak pretensje do naszych władz. Znane są wyliczenia, a takie wyliczenia sporządził francuski ekonomista Thomas Piketty, z których wynika, że na przykład Polska dwukrotnie więcej wkłada do kasy unijnej niż uzyskuje z tej kasy w formie dotacji. I te wyliczenia są znane naszemu rządowi. Są też i inne wyliczenia już polskich autorów, no mówiące mniej więcej to samo, że więcej wkładamy do Unii niż stamtąd otrzymujemy. Dlaczego więc pozwalamy się szantażować różnym przedstawicielom i władz unijnych, ale nie tylko, właśnie tym rzekomym obcięciem nam dotacji? Jest to niezrozumiała sprawa i trzeba tutaj jednak apelować do rządu o jasne postawienie tej kwestii. Powiedziałem tutaj, że pani Ursula von der Leyen to jest raczej kontynuacja tego, co było, niż nowe otwarcie, jeśli chodzi o Unię Europejską. W rozmowach czy po rozmowach warszawskich pojawiła się kwestia obsady jednego ze stanowisk w Unii przez profesora Krzysztofa Szczerskiego. No, można by powiedzieć tak. Minister Szczerski udowodnił w swojej książce zatytułowanej Utopia Europejska, że doskonale zna słabości, które dręczą Unię Europejską. A więc nadmiar biurokratyzmu, nadmiar tych regulacji biurokratycznych, no apetyt biurokracji brukselskiej na niemalże wszechwładzę, brak mechanizmów wolnego rynku, odchodzenie czy odcinanie się od tradycji chrześcijańskiej, wreszcie także walka z takim fenomenem cywilizacji europejskiej jak państwa narodowe. A więc doskonale zna te słabości Unii Europejskiej. Natomiast problem też polega na tym, czy wnioski, jakie wysuwa ze swojej analizy, czy byłyby tematem czy osnową jakiegoś programu naprawczego Unii Europejskiej. Osobiście mam tutaj pewne wątpliwości. Ale z drugiej strony musimy sobie też zadać pytanie, czy obecnie w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w zachodniej Europie, jest klimat dla dokonania takich zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a to funkcjonowanie niestety prowadzi do zapaści, do wielorakiej zapaści. Ta zapaść jest widoczna przede wszystkim na polu gospodarczym. Ciągle jest to wielka gospodarka w skali globalnej, ale jej udział w tym globalnym produkcie kurczy się, zatrważająco się kurczy. A przede wszystkim Unia Europejska przegrywa w dziedzinie najnowszych technologii. Nie jest w stanie po prostu wyprodukować nic, co byłoby innowacyjne na skalę światową. Pod tym względem odstaje od Stanów Zjednoczonych, i pod tym względem ustępuje też coraz wyraźniej pola Chinom, a w niedalekiej przyszłości na pewno także i Indiom. A więc tego klimatu na zmianę nie ma. Możemy jeszcze tutaj powiedzieć, że wyjście Wielkiej Brytanii osłabia szanse na reformę Unii Europejskiej. Już od wielu dekad nawet ustalił się pogląd, że są jak gdyby dwa modele integracji europejskiej. Model kontynentalny, reprezentowany przez Niemcy i Francję, zmierza do centralizacji, do biurokracji, i do ograniczenia mechanizmów wolnorynkowych. Drugi projekt to jest projekt insularny, wyspiarski, reprezentowany przez Anglosasów, zresztą nie tylko Anglosasów z Wielkiej Brytanii, ale także i Stanów Zjednoczonych. Ten model kładł przede wszystkim na przedsiębiorczość i na wolny rynek. Odejście więc Wielkiej Brytanii będzie poważnym ciosem dla tych kół, które chciałyby realnie zreformować Unię Europejską. Tutaj jeszcze musimy powiedzieć o takiej oto kwestii. Europa, Unia Europejska jest na rozdrożu, jeśli chodzi o kształt geopolityczny, który ewentualnie miałaby przyjąć. Do tej pory obserwowaliśmy, i to było zakorzenione w naszej świadomości, chociaż nie powszechnie, że mieliśmy do czynienia jak gdyby z takim oto dylematem. Euroameryka czy Eurazja? Euroameryka to oczywiście ścisłe więzy transatlantyckie. Takim więzom zagrażałaby armia europejska. Natomiast Eurazja to są ścisłe związki z Rosją. Nawet określano to jako Eurosja. I wiele osobistości na Zachodzie opowiadało się za tym drugim wariantem. Na przykład francuski generał Jean-Bernard Pinatel głosił tezę, kilka lat temu zgłosił taką tezę, że pora jest na odwrócenie sojuszy. W okresie zimnej wojny naturalnym był sojusz Europy Zachodniej z Ameryką, ale od czasów pierestrojki w Rosji naturalnym jest teraz sojusz Europy Zachodniej z Rosją. Wspólna przestrzeń od cieśniny gibraltarskiej do cieśniny Beringa, co jest oczywiście innymi słowy powiedziany program Władimira Putina, wspólna przestrzeń od Władywostoku do Lizbony. Więc mieliśmy do czynienia z takim oto dylematem. Natomiast właściwie jak gdyby umykało naszej uwadze, że realizowany jest w dużym stopniu właściwie trzeci projekt geopolityczny, Eurabia, czyli Europa plus Arabia. No i ten, no powiedzmy sobie tutaj, ten termin upowszechniła pani Yeor, Bat Yeor, to publicystka żydowskiego pochodzenia, ale urodzona w Egipcie, która biła na alarm, że właśnie Europa Zachodnia w szczególności, podlega arabizacji i islamizacji. I jej zdaniem nie dzieje się tak przypadkiem, że jest to program, no jak gdyby wcześniej ustalony i konsekwentnie realizowany. Jest to porozumienie elit politycznych Europy Zachodniej, no z elitami politycznymi krajów przede wszystkim arabskim. W efekcie tego będzie oczywiście oddalanie się owej Eurabii od Stanów Zjednoczonych, no ale równocześnie także z racji swojego pochodzenia zapewne wskazywała ona, jakie niebezpieczeństwo ten projekt przedstawia dla Izraela i w ogóle dla diaspory żydowskiej. Ten proces ma przede wszystkim w tej chwili charakter demograficzny. No i tutaj co możemy powiedzieć? Właściwie prawda o tempie tego procesu demograficznego jest ukrywana przed opinią publiczną, dlatego że nie są publikowane statystyki demograficzne. No na przykład we Francji szacuje się, że mieszka około 6 milionów muzułmanów. Ale jeden z muzułmańskich działaczy nie tak dawno ujawnił, że muzułmanów we Francji jest 12 milionów. I co więcej, rokrocznie około 10 tysięcy Francuzów przechodzi na islam. A więc proces jest bardzo, bardzo poważny. Badania takie pośrednie, jakie przeprowadzono w centralnym regionie Francji, tam gdzie leży Paryż, Île-de-France, wykazały, że 70% noworodków przychodzi na świat w rodzinach muzułmańskich. Jak więc będzie wyglądał Paryż po upływie 25 lat?
Jak to się przełoży na głosowania, tak, panie profesorze, to jest w ogóle...
Ależ naturalnie, tak.
Kwestia bardzo poważna.
Tak, no więc mamy tutaj do czynienia z tym potężnym zjawiskiem, które prowadzi do tego, że Europa islamizuje się, staje się coraz mniej chrześcijańska. No, było takie określenie Francja. Francja to kraj płonących kościołów. No, ostatni akord to jest właśnie pożar katedry Notre Dame. No, niewyjaśniony do końca, trzeba tutaj powiedzieć, są różne spekulacje na temat powodów. Jeszcze raz wracając tutaj do tej demografii, no cóż można by powiedzieć, no, że politycy francuscy mieli tego świadomość, zresztą nie tylko francuscy, bo i niektórzy Niemieccy. No, znana jest rozmowa, jaką Alain Peyrefitte przeprowadził z generałem de Gaullem. De Gaulle oczywiście był zwolennikiem takiej otwartej Francji, wielkiej Francji, ale przy okazji tak powiedział do Peyrefitte'a. Czy sądzisz, że naród francuski może zaabsorbować 10 milionów muzułmanów, których nazajutrz będzie 20 milionów, a dzień później 40 milionów? No, gdyby tak się stało, konkludował generał prezydent, to moja wieś nie będzie się dłużej nazywała Colombe de des Églises, Colombe dwóch kościołów, ale Colombe de mosquées, Colombe dwóch meczetów. Świadom tego zagrożenia był także prezydent Sarkozy, który twierdził, że to demografia tworzy historię i w tej chwili Europa się cofa. Musimy reagować, mówił Sarkozy, albo zanikniemy. To jest właśnie ten problem, przed którym stoi Europa. I tutaj trzeba też zwrócić uwagę, mówi się o uchodźcach, ale to mówi się o tym jako o temacie aktualnym. Otóż uchodźcy to jest fragment tego zjawiska, o którym tutaj mówimy, islamizacji Europy. I w wypadku Europy Zachodniej ten proces zaczął się tak w połowie lat 70. XX wieku. Ten proces, jak już mówiliśmy tutaj, jest wspierany przez część elit, dominującą część elit zachodnioeuropejskich i jest osłaniany następującą argumentacją. Najpierw ekonomiczna, prawda? No, że Europa się starzeje, brak rąk do pracy, więc muszą tutaj być sprowadzani pracownicy, którzy będą utrzymywali starzejących się Europejczyków. Następnie była argumentacja cywilizacyjna, multikulti, osławione multikulti, że ci nowi przybysze wzbogacą cywilizację europejską. No ale jak wiemy, tworzą one zamknięte enklawy, ci przybysze, te słynne no-go areas, prawda, gdzie obowiązuje prawo szariatu, a więc są one zamknięte na kontakty ze światem zewnętrznym. Jest także argumentacja genetyczna. Narody Europy to stare narody, prawda, podlegające już tym procesom w wymiarze takim ogólnym starzenia się, więc napływ nowych osadników, że tak powiem, tak, i poprzez instytucje mieszanych małżeństw poprawi pulę genetyczną narodów Europy. No i ostatnio obserwowany argument czy argumentacja pseudocharytatywna, że uchodźcy cierpią z powodu wojny, więc należy się im pomóc i tak dalej, a widzimy, że jak się oblicza 85-90% tych uchodźców, to są młodzi mężczyźni, w szczycie swojej aktywności fizycznej. Niewiele jest tam kobiet czy dzieci, starców, obojga płci w ogóle nie ma. No i jak tutaj uważać je za ofiary wojny.
No temat jest rozległy, panie profesorze. Przepraszam, tak, patrzę na zegarek, mamy już czas przekroczony naszej audycji. Aha. Ja myślę, że musimy się spotkać na dłuższą rozmowę, ale to jest ciekawe, gdzieś czytałem, że również były monity na przedszkola w Niemczech, w miejscowościach niektórych, no wiadomo, w których jest ta niemiecka emigracja, czy ja mówię, muzułmańska emigracja, tak, już przyjęta, żeby nie było mięsa wieprzowego w menu dla dzieci, prawda?
Tak, naturalnie.
Żeby to ustawowo wprowadzić.
Naturalnie. Ci przybysze nie tyle integrują się, nie przyjmują wzorców cywilizacji europejskiej, tylko narzucają własne wzorce.
Tak wygląda ta asymilacja. Dziękuję bardzo, tak, panie profesorze, za rozmowę. Pozdrawiamy gorąco, bo był to bukiet bardzo ciekawych myśli, przemyśleń na temat współczesnej teraz tutaj politycznej rzeczywistości.
Dziękuję
bardzo.
Przepraszam za przekroczenie limitu.
Dziękujemy. Pan profesor Tadeusz Marczak, politolog, historyk, był naszym gościem.